Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że będziemy mogli na początku tego Adwentu razem rozważyć Słowo Boże. Dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie, za to kolejne już udostępnienie ambony i mikrofonu, bo to zawsze wymaga zaufania, i za te uprzejme słowa przywitania na początku. Moi drodzy, jak widzimy i słyszymy, doczekaliśmy kolejnego w naszym życiu Adwentu. Adwent to od łacińskiego adventus, a więc przyjście. Przyjście Chrystusa. I w tym Adwencie chodzi o to dwojakie przyjście. To, które było kiedyś w Betlejem, które wspominamy i do którego przeżywania się przygotowujemy, i to, które będzie, którego się spodziewamy i do którego przyjścia też się przygotowujemy. I jak widać, Adwent jest dzisiaj już tylko w Kościele. Poza Kościołem nie ma Adwentu, jest już świątecznie. I to nie ma co z tym walczyć i nie ma co protestować, bo nasze zadanie jako chrześcijan jest całkiem inne. Chodzi o to, żeby uratować ten Adwent w sobie. Ten cichy, spokojny, pokorny, fioletowy Adwent. Czyli żeby spróbować jeszcze zrobić tak, żeby nie było na razie wokół choinki, tylko jednak, żeby było wokół Słowa Bożego. Bo Adwent jest po to, żeby się bardziej skoncentrować na Słowie Bożym. Dlatego dostajemy tych adwentowych patronów, Maryję i Józefa. Oboje całkowicie skoncentrowani na Słowie Bożym. I sposobem na dobre przeżycie Adwentu, na uratowanie tego Adwentu w sobie i wokół siebie, jest to jedno słowo i ta wartość, która za tym słowem stoi, które pada w dzisiejszej Ewangelii, wzmiankowane już na początku. Czuwajcie. Czuwajcie. Nie czekajcie. Jak ktoś mówi, że Adwent jest czasem czekania, to nie jest właściwe. To jest różnica między czekać a czuwać. Nie wiem jak wy, ale ja większość dobrych rzeczy w życiu to nie zrobiłem z tego powodu, że na coś czekałem. A to na lepszą pogodę, a to na lepszy nastrój, a to na lepsze okoliczności, a to na wenę twórczą, a to jeszcze na coś i poszło. To nie chodzi w czuwaniu o czekanie. Czekanie jest czymś dość biernym, a czuwanie jest aktywne. I czuwanie się dzieje dzisiaj, teraz. Kiedy nas Pan Jezus uczy modlitwy pańskiej, to mówi: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie daj nam na zawsze, albo daj nam jutro. Dzisiaj, teraz. Teraz Bóg do nas mówi, teraz Bóg od nas coś chce, teraz się dzieje nasze życie, teraz możemy podjąć decyzję. I Chrystus mówi dzisiaj: uważajcie, żeby ten dzień nie spotkał was jak potrzask, pułapka, sidła, zasadzka. No nie ma tak, że ktoś komuś mówi: tu jest zasadzka. Do zasadzki to się wpada przez nieuwagę. Przez to, kiedy człowiek jest rozproszony, nieuważny, niemyślący, idzie, bach. Ile znacie takich ludzi, co wpadli w jakieś sidła? Co wpadli w jakieś sidła? Takie sidła, które mają najczęściej izm na końcu. Alkoholizm, seksoholizm, pracoholizm. No sidła. Albo jakaś namiętność, na przykład komputerowa. Taka kobieta mówi: no mój mąż się kładzie spać o 6 rano. On całą noc gra w jakieś gry. Mnóstwo takich sideł. Przez nieuwagę. Przez nieuwagę. I Chrystus nam mówi: czuwajcie. Całe życie czuwajcie. Ksiądz pasierb świętej pamięci mówi: Adwent to jest całe nasze życie. Ale ten Adwent, który dzisiaj dostajemy, w tym roku króciuteńki, bo ma ledwie 3 tygodnie, będą 4 niedziele, ale tylko 3 tygodnie Adwentu, ma być jakimś szczególnym uwrażliwieniem się na to czuwanie. No i jak to mamy zrobić? Odpowiedź jest z tej Ewangelii, którą przed chwilą przeczytaliśmy. I tu są trzy kroki, taka recepta składająca się z trzech lekarstw. Pierwsze to jest dieta. Pan Jezus mówi, uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Pierwszy element czuwania to jest dieta. To znaczy trzeba odtłuścić swoje serce. Odtłuścić swoje serce, które jest ociężałe, bije coraz słabiej i grozi mu zawał. I są te trzy tłuszcze, które szczególnie są dla naszego serca, dla naszego życia duchowego niebezpieczne. Po pierwsze, obżarstwo. Się bardzo cieszę, że tłumacze Pisma Świętego na język polski, z języków oryginalnych, przetłumaczyli tutaj to słowo tak, jak ono powinno być przetłumaczone, że znowu nie zrobili nam tutaj jakiejś kosmetyki. Bo są takie słowa, kiedy, no, tak żeby nas za bardzo nie drażnić, to jest bardzo delikatnie napisane. Nie ma już panien mądrych i głupich, są tylko rozsądne i nieroztropne, tak żeby nie bolało. Ale na szczęście tutaj nie napisali, że ma to być nadmiar jedzenia, tylko obżarstwo. Tak, uważaj na obżarstwo. I to obżarstwo jest synonimem każdego zapotrzebowania na dobra, które są konieczne do naszego życia, ale których mamy za dużo. Tak jak jedzenie jest nam potrzebne, ale obżarstwo to już jest za dużo. Czyli chodzi o to, żeby uważać na jedną rzecz. Żeby życie nie było w rytmie, żeby mieć więcej, żeby mieć więcej, żeby mieć więcej, żeby mieć więcej. Taka zasada życia, która jest klasycznym obżarstwem. Takim gromadzeniem, łapczywością, żeby mieć. Ale potrzebujesz? Nie, ale żeby mieć. Jest początek Adwentu. Może to warto sobie już teraz pomyśleć, czy rzeczywiście muszę tyle wydać na Wigilię i na święta. A może lepiej wydam połowę, żeby potem w drugi dzień świąt znowu nie było teraz tego, o Jezus, i kto to teraz zje? Albo na przykład prezent, który chcę komuś kupić, może kupię o połowę tańszy, a to połowę dam jakiejś biednej rodzinie, a temu obdarowanemu powiem, słuchaj, jest skromnie, ale połowa poszła na biednych. To ja bym się cieszył, jakbym dostał taki prezent. Jakbym wiedział, że jednocześnie w jakiś sposób pomogłem komuś. Leczyć się z obżarstwa. Uważajmy też na to, jak my mówimy, bo nasza mowa nas zdradza. Na przykład jeżeli jest, muszę to mieć. Muszę to mieć. Kto coś musi? Królowie to chcą, decydują, postanawiają. Kto coś musi? Niewolnik. A potem jest pijaństwo. Pijaństwo, czyli nadmiar przyjemności. Tak jak wypicie dobrego wina czy innego alkoholu jest przyjemne, ale pijaństwo to już jest nadmiar przyjemności, niepotrzebny nadmiar. Przyjemność jest dobra. Dobrze, że mamy przyjemne rzeczy, przyjemne miejsca, przyjemnych ludzi, przy których się regenerujemy i to jest fajnie słuchać, jak ktoś opowiada o swoich przyjemnościach, o swoich fascynacjach, o swoim hobby, o swoich pasjach. Ale w pijaństwie i tym, czego ono jest skrótem, chodzi o przyjemność, która jest ubóstwiona. A więc przyjemność, która jest postawiona tam, gdzie jej stać nie wolno. I wszystko się kręci wokół przyjemności. I wszystko się kręci. Wszystko musi być podporządkowane. On ma łyżwy i nic tam, że jest dom, rodzina ma łyżwy. A jest druga pokusa, której był Pan Jezus poddawany. Jak kojarzymy te trzy pokusy, to ta druga polegała na tym, stań na narożniku świątyni i skacz. I Panie Jezu, nie będziesz musiał iść na krzyż, nie będzie cierpienia, nie będzie bólu, nie będzie nic, przylecą aniołowie, cię wezmą i będzie taki wielki show, mega orgazm, fajnie będzie. To jest właśnie to. To strasznie zatłuszcza nasze serce. Strasznie je obciąża. Papież Franciszek napisał teraz adhortację, teraz, w marcu, adhortację o świętości. Jeszcze do niej wrócę w czasie tych rekolekcji. Gaudete et exultate. I tam mówi, że dzisiaj jednym z największych naszych problemów to jest hedonizm. A więc taki kult przyjemności. I ciekawie papież mówi, że jesteśmy często ogarnięci obsesją wiecznej zabawy, która szybko zamienia nas w malkontentów, którzy chcą mieć wszystko i spróbować wszystkiego. To jest właśnie to pijaństwo. Chcą mieć wszystko i spróbować wszystkiego. Jest, nie wiem, czy jeszcze jest w kinach film Bohemian Rhapsody o Queen, o zespole Queen i o genialnym przecież muzyku, artyście, wokaliście, o Freddie Mercury, ale który jest klasycznym uosobieniem tego hedonizmu. Jego naczelna zasada: chce to mieć i nie chce czekać. I no nie ma takiej chyba rzeczy, której by on nie spróbował, najczęściej jednak degenerującej, w końcu umarł na AIDS. Chce to mieć i chce to mieć natychmiast. No i trzecie to są te troski doczesne. Trzeci tłuszcz na sercu. Troski doczesne, które no oczywiście są częścią naszego życia. Jak ktoś się spodziewa, że będzie miał życie bez trosk, to to jest iluzja kompletna. Troska o dzieci, troska o pracę, troska o dom, troska o zdrowie, troska o auto, troska o kota, o psa. Troski doczesne. Trzeba sprawdzać tylko, czy rzeczywiście te troski nie są sztuczne, bo tak jak są sztuczne potrzeby, mogą być też sztuczne troski. A przede wszystkim trzeba sprawdzać ich rozmiar. Żeby nie było tak, że one zapchają nas całkowicie, zasłonią nam całkowicie horyzont, tak że nie zobaczymy już nic więcej. Tak że nie zobaczymy wieczności, bo doczesność nas całkowicie przysłoni. Po co się uczysz, żeby mieć maturę? Po co ci matura, żeby mieć studia? Po co ci studia, żeby mieć pracę? Po co ci praca, żeby mieć pieniądze? Po co ci pieniądze, żeby zarobić na rodzinę? Po co zarobić na rodzinę, żeby... No, są te cele na życie. Ale musi być jeszcze jeden cel. Po co to wszystko? Po co w ogóle to jest? Ludzie niewierzący w Boga mówią: po nic. Po nic. Będzie nicość, będzie pustka. I to jest smutne. Ja mam dużo znajomych, ludzi niewierzących, których lubię. Oni jak nie mają tego antyklerykalnego jadu, to się bardzo fajnie z nimi rozmawia. Ale w jednym to mi ich jest bardzo żal. Na pogrzebach. Bo jak się pójdzie na pogrzeb niewierzącego człowieka, to tam się tylko wspomina, wspomina, wspomina. I na koniec tych wspomnień jest to jedno bardzo smutne zdanie. Cześć jego pamięci. Wszystko. Życie się skończyło, została pamięć. Czasami jak ktoś wybitny, to tę pamięć utrwalą w pomniku, ale potem wiadomo, że na pomnikach najtrwalsze są cokoły. A jak się pójdzie na pogrzeb wierzącego, to tam owszem, też się wspomina, bo przecież to wszystko było ważne, co on przeżył. Ale ostatnim zdaniem, jakim się mówi nad tą trumną, kiedy ksiądz rzuca tą garść ziemi, to zdanie brzmi: żyj w pokoju. Więc o to chodzi, żeby te troski doczesne nas nie zapchały. Żebyśmy umieli w nich zobaczyć niebo. Podnieście głowy, mówi dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii, i nabierzcie ducha, bo zbliża się wasze odkupienie. On nie mówi: zbliża się dzień, kiedy lekarz powie: jest pani zdrowa. Zbliża się dzień, kiedy będziesz miał pełny portfel. Zbliża się dzień, kiedy rozwiążą się wszystkie twoje troski doczesne. Nie. On mówi: zbliża się twoje odkupienie. Podnieś głowę, żebyś to zobaczył, żebyś tego nie przegapił. Dzisiaj. Ja wiem, że się garbię. Jak byłem w seminarium, to mnie tak mój przełożony tak co chwilę walił w plecy, żebym się prostował. Czasem mnie to denerwowało, czasem mnie to śmieszyło, czasem... A on kiedyś mówi, słuchaj, to ja ci to wiesz, czemu robię? Bo to jest bardzo źle, kiedy ksiądz zbyt często patrzy w ziemię. I to samo dotyczy też chrześcijan. Bo zbyt często, jak patrzymy w ziemię, jak się gapimy tylko w ziemię, w doczesność, to to nie jest dobrze. Podnieś głowę. Podnieś serce. Podnieś życie. Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie. No ciekawe, ile my tam mamy na tym koncie w niebie. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Ciekawe, ile tam jest. Tak, nie ma tak jak normalnie, że sobie możemy wziąć wyciąg z konta, sprawdzić. Nie. I ciekawe, na przykład w ostatnim roku, od tego adwentu ubiegłorocznego, dzisiaj się zaczyna rok kościelny nowy. Ciekawe, co się z tym moim kontem w niebie stało. Pomnożyło się, zwiększyło się, spadło, a może jest debet i będą ścigać. I to jest ta zasadnicza sprawa w czuwaniu. Dieta, odtłuścić swoje serce. Ale są jeszcze dwa kroki, już krótko powiem. Proboszcz mówił pół godziny, no ale kto by tyle wytrzymał. Ale krótko muszę powiedzieć. Ten drugi krok to jest suo facere, tak jak mówili starożytni. A więc rób to, co masz do zrobienia. Święty Paweł tak ładnie to powiedział dzisiaj w tym drugim czytaniu. Spotęgujcie miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich i stawajcie się coraz doskonalszymi. Rób to, co masz do zrobienia i rób to w sposób coraz doskonalszy, coraz lepszy. Wypełniaj obowiązki domowe, małżeńskie, rodzinne, kapłańskie, zawodowe. I rób to coraz lepiej. To jest sposób na czuwanie, na aktywne przeżywanie swojego chrześcijańskiego życia. Jak powiedział jeden z niemieckich teologów, Pan Bóg prowadzi nas przez życie z niezwykłą precyzją za pośrednictwem dnia codziennego, tego, co mamy tu i teraz. Tylko robić to dobrze. Coraz lepiej. Nie wiem, czy byliście na filmie Najlepszy. To jest dobry film Łukasza Palkowskiego. O, pewnie go już w kinach nie ma. To jest prawdziwa historia Jerzego Górskiego, który był narkomanem, a dzięki pracy nad sobą i dzięki pomocy wielu ludziom nie tylko wyszedł z tego ćpuństwa, ale jeszcze zdobył mistrzostwo, wygrał podwójny triatlon. No jak ktoś trochę biega, jeździ na rowerze i pływa, to wie, co to znaczy wygrać triatlon. A tu jest podwójne, te dystanse są jeszcze raz takie. I tam w tym filmie jest świetna scena. Kiedy on już będąc pacjentem Monaru, przyjeżdża do swojego domu rodzinnego, spotyka się z matką, jedzą obiad i przychodzi jego kumpel z dawnych narkomańskich czasów, ale ciągle jeszcze aktywny narkoman. I chce się z tym spotkać. A on mówi do swojej matki, powiedz mu, że nie mogę. Czemu? Pyta mama. Bo takie są zasady. No kto będzie wiedział, że ty złamałeś jedną z nich? Ja. Pada odpowiedź. Ja będę to wiedział. Rozumiecie? Bądźcie coraz doskonalsi. Macie zasady w życiu. Wynikające z obowiązków, które wypełniacie. Macie zasady. I jak złamiesz jedną z nich, to nikt może nie wiedzieć. Żona, mąż, ojciec, matka, współbrat. No ale przecież ja będę to wiedział. A jeżeli oszukuję siebie, to już jestem oszustem. Jeżeli nie szanuję siebie, kogo będę szanował? Spotęgujcie miłość nawzajem. Miłość do waszego życia, do wszystkiego, co jest w waszym życiu dobre i do ludzi, których kochacie. Spotęgujcie miłość do kwadratu, miłość do potęgi. Kochaj jeszcze raz tak, jak kochasz. Najgorzej, jak ktoś nie kocha, bo zero do kwadratu to jest dalej zero. I trzeci trzeci sposób, trzeci element czuwania. Módlcie się. Chrystus mówi, módlcie się w każdym czasie. Byłem na filmie Claire, nie wiem, czy mi się to liczy na plus, czy na minus. To jest wizja artystyczna, a nie raport o stanie duchowieństwa, więc nie ma co tam przesadzać znowu. Ale jest w tym filmie jedna rzecz, której na pewno reżyser nie zamierzał, która mnie najbardziej dotknęła. To, że tam się nikt nie modli. Tam się żaden z tych księży nie modli. Takie byle jakie przyklęknięcia przy ołtarzu, a jak ktoś do niego dzwoni i mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to mówi, dzień dobry, co tam? Życie całkowicie wyprute z modlitwy, z jakiegokolwiek odniesienia do Pana Boga. No to jak się potem dziwić, że no nie ma takiego świństwa, szwindlu, którego by człowiek nie zrobił? No to jest rzecz, która mi dała naprawdę dużo do myślenia, może nawet więcej niż niejedna katecheza na temat modlitwy, bo wyszedłem po prostu spocony z tego kina. Jezus, jak to się można nie modlić i co to się z człowiekiem zrobi? Módlcie się w każdym czasie. Jak my się mamy modlić w każdym czasie? Karmelitanki na Wzgórzu Wojciecha to rozumiem, ale my? To jest bardzo proste. Po pierwsze, nie robić sobie przerw w modlitwie, a w każdym razie dłuższych przerw. Nie pozwalać sobie na to, żeby po prostu modlitwa nam wyleciała z życia, wyleciała z dnia. Niech będzie krótka, ale niech będzie, bo trudno wrócić. Po drugie, mieć takie swoje stałe punkty do modlitwy. Niedzielna msza, comiesięczna spowiedź, coś tam jeszcze. I się tego trzymać jak pijane ściany. I po trzecie, akty strzeliste. Ta stara mądrość Kościoła, akty strzeliste, takie strzały, które wypuszczamy i które trafiają wprost w serce Boga. Jezu, ufam Tobie. Maryjo, módl się za mną. Święty Józefie, proszę Cię o pomoc. Ile to zajmuje? Sekundę, dwie, trzy? I to przetyka nasze życie jak złota nitka czarną sukienkę kobiety. Jest jedna niteczka, a widać ją. Chwila modlitwy, a widać ją. I to jest czuwanie. Adwentowe czuwanie, do którego jesteśmy zaproszeni w ten adwent i w to życie, które mamy i które z każdym dniem jest o dzień krótsze. Zachęcam siebie też bardzo i was do podjęcia tej sztuki, żeby tego nie zmarnować, nie przegapić. Bo jednak życie to jest świetna rzecz. Zapraszamy na rekolekcje, będą do środy, głównie wokół Ducha Świętego, bo i ten rok, co minął kościelny, i ten, co się zaczął, są o Duchu Świętym. Więc będziemy chcieli jakoś na Niego spojrzeć, Go poprosić i się z Nim bardziej zaprzyjaźnić. Amen.